magazyn edukacyjny.
Staszu, dzień dobry.
Dzień dobry.
O nie, przypomniał
dzień
dobry. Mi się.
Jesteśmy już, dzień dobry, Joanna Merecka, Łotysz. Kłaniam się Państwu, ze mną zespół Materia Prima w części. Anna Rau, dziewczyny.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Patrycja Dzienisz.
Kalina Marczuk.
Wiktoria Nowosielska.
Gaduła największa. Gaduła największa. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały odrobinę o edukacji, którą wy prowadzicie. Bo że spektakle, że śpiewacie, że was widać, że utopielisko ostatnio. O tym na naszej antenie już mówiliśmy. Nie mówiliśmy tylko o edukacji jako takiej. Czym ona jest dla was i co takiego robicie w ramach edukacji?
To znaczy, to jest to co dopiero, za co dopiero się zabieramy. Mhm. To jest na zasadzie jeszcze wszystko pomysłu, zbieramy go już teraz, coraz bardziej go zbieramy do kupy. Już w zasadzie wszystko mamy, żeby wystartować i tak tylko musimy się zabrać, żeby już zacząć nagrywać. A to, co chcemy przygotować w ramach takiej oferty edukacyjnej, kulturalnej, to będzie podcast. Podcast kulturalny, kulturotwórczy, podcast o tym, jak kultura słupska i ogólnie pomorska wygląda przez pryzmat młodzieży, która tutaj właśnie z nami jest w studiu. Ich okiem, jak to wygląda.
No, to ja jestem
i to,
ciekawa.
Co ich interesuje właśnie. Ja też z tego punktu wyszłam, bo ja jestem bardzo ciekawa, też pracując przecież w teatrze instytucjonalnym, który... No wiecznie ma, wszyscy mamy tutaj wiecznie problem w instytucjach kultury z pozyskaniem widza, nowego widza, a tutaj mamy właśnie, siedzi z nami nowy widz, więc...
Nowy stary, już patrząc na profil.
Który też jest kulturotwórczy, tak?
Patrząc na profil Teatru Lalki Tęcza, przepraszam, już wyłączając czwartki dorosłego widza, no to rzeczywiście ten, który tu siedzi lat naście, to jest młody, stary widz.
Tak, ale to jest cały czas, młody, stary, nieważne jak, ale nowy. Ale nowy, to jest cały czas widz do pozyskania. W związku z tym właśnie ja jestem ciekawa, czego oni szukają w kulturze, jakie oni mają pytania dotyczące kultury i gdzie oni siebie widzą, czy oni są jako część kultury, czy dopiero by zaczną być jej częścią. To są wszystko pytania właśnie do nich. Czy kultura jest dla nich dobrem luksusowym, czy kultura jest czymś, co im jest potrzebne na co dzień? Jak to wygląda? Jak to wygląda z waszej perspektywy? I ja już mikrofon daję w tej chwili Patrycji,
no,
także
bardzo.
Asia, męcz i dalej.
No więc właśnie, to teraz tak. Czy kultura jest czymś nowym dla was, czy jest rzeczą, z którą jesteście na co dzień przede wszystkim?
W ogóle wyszliśmy z założenia takiego, że bardzo, jako że jesteśmy młodą grupą, większość z nas jeszcze chodzi do szkoły.
Średniej.
Średniej, ale do szkoły nadal. Mhm. Wyszliśmy z takich wniosków, że nauczycieli, którzy właśnie uczą w takich szkołach, trzeba bardzo wręcz namawiać, żeby zabrali klasę na coś innego niż na przykład adaptacja lektury do kina, do teatru. Mhm. Na coś takiego, co młodzież tak naprawdę interesuje, na co chcą chodzić. Jest bardzo mało nauczycieli, którzy zabierają właśnie uczniów z własnej woli. Mówią, ej, zobaczcie, jest, nie wiem, utopielisko na przykład. Chodźmy zobaczyć, co to jest. I stąd też w ogóle wynikła sama idea tego, żeby pytać ludzi właśnie, czym dla nich jest kultura i czy są z nią na co dzień. Wiadomo, że są szkoły, gdzie chodzą raz w miesiącu na przykład do teatrów, klasy, ale są też takie szkoły, które przez 4 lata edukacji w szkole średniej nie były ani razu.
A z czego to wynika według was? Niechęci właśnie nauczycieli do tego, żeby wybrać się z taką klasą? Może klasa jest nieznośna i oni wtedy myślą sobie, no dobra, pójdziemy, a oni wywiną za chwilę jakiś numer po raz kolejny. No może ten kij ma dwa końce, słuchajcie.
Mi się wydaje, że często młodzież ma uprzedzenie do jakichś występów, chociażby pójście do filharmonii. To nie jest jakby kultura dla młodych ludzi w tych czasach, jest też czymś innym. Coś innego ich interesuje niż starsze pokolenie.
Poczekaj, a czym jest kultura dla młodych ludzi w tych czasach?
Wydaje mi się, że na pewno lubimy. Dla mnie kultura jest tym, że ja mogę zobaczyć coś, poczuć to i czuć, że na przykład jest to też młoda osoba, która mnie rozumie. Albo jest to jakiś temat powiązany ze mną, czyli załóżmy tematy uzależnień, chorób psychicznych, bo nie wszystkich, nie całej młodzieży będzie interesowało na przykład to, że jest, nie wiem, spektakl o problemach małżeńskich 45-latków. No nie wszystkich na przykład, załóżmy, a na przykład...
Aśka, to jest smutna prawda. Nie interesują ich nasze problemy małżeńskie.
Ale ja nie słyszę...
Nie interesują ich nasze problemy małżeńskie, Joanno. Nie interesują. Dyrektorzy teatrów, nie róbcie więcej spektakli o problemach małżeńskich naszego pokolenia, bo to już nie wypada, a oni nie są zainteresowani.
I nie są zainteresowani, i to też musimy powiedzieć, adaptacją lektur szkolnych.
W części są, jesteśmy zainteresowani tym, bo na pewno bardzo dużo nam to pomaga, ale też nauczyciele bardzo dużo jakby stawiają nas też przed, może nie faktem dokonanym, ale czymś na zasadzie właśnie, że ej, jest adaptacja, dajmy na to lalki, chodźmy do teatru, bo jest adaptacja lalki, na nic innego nas nie zabiorą, więc my się z automatu godzimy na tą lalkę.
Czyli generalnie uważasz, że powinna być równowaga. Rozumiem, że nie wykluczacie tych adaptacji lektur, ale dobrze byłoby pójść zobaczyć jeszcze coś innego, tak, i coś, co jest dla waszego przedziału wiekowego mniej więcej, tak, proponowane. Czyli tu rzeczywiście nie wpisują się te romanse 45-latków. Nie.
Ale Kalina powiedziała jeszcze, że większość nie interesują opery albo właśnie filharmonie, coś tego typu. Ja bardzo często chodzę do naszej słupskiej filharmonii na jakieś różne spektakle bądź tego typu rzeczy i no jestem młodą osobą, no mam 21 lat zaraz i szczerze mówiąc większość osób, która jest w tym teatrze na spektaklu w widowni jest w wieku no powyżej 50 na pewno. Tak 80% bym szacowała. Najczęściej ja, bądź jak idę z osobą towarzyszącą, to my jesteśmy tą najmłodszą widownią w tym teatrze. I też bierze się to z tego...
Znaczy że... filharmonia, przepraszam, odrobinę odczarowuje już i też zaczęła już parę lat temu edukować i uczyć właśnie słuchania muzyki, bo są przecież i tak zwane poranki dla dzieciaków w niedzielę, w samopołudnie.
Są. Nie chodzimy.
Nie. Tylko czy jest coś dla was?
Nie, bardzo często jest tak, że ja po prostu idę ze swoją ciocią, która ma 60 lat i ona mówi, Patrycja, idziemy? I ja mówię, okej, idziemy, bo ja nie mam jakby, nie to, że nie mam wyjścia.
Znaczy ta muzyka, ona nie jest, słuchajcie, to, że chodzą ludzie w wieku średnim, powiedzmy, do filharmonii, nie wynika z tego, że ona jest podana tak, że młody człowiek jej nie może słuchać. To jest określony repertuar, oczywiście, tak? Ale popatrzmy też na Festiwal Pianistyki Polskiej, który jest, jak wiele tam jest muzyki dla młodych. Niewiele tak naprawdę. To są zazwyczaj trudne tematy, to są trudni autorzy, trudni artyści do odtworzenia. Być może tu rzeczywiście apel o to, żeby ta muzyka była podana zupełnie inaczej. Ania, szepczesz.
Szepczę do nich, bo to już też jest temat, o którym żeśmy rozmawiali, że to nawet nie wynika z tego, że, bo muzyka, Beethoven będzie taki sam dla starszego pokolenia i dla młodszego pokolenia.
On nie będzie inny, nie ma dyskusji.
Nie ma dyskusji, ale problemem jest to, że ja nie widzę zachęcania młodych osób. Ja widzę, że młode osoby, one potrzebują bardzo dużo bodźców. Zresztą wszyscy jesteśmy przebodźcowani teraz, w tej chwili, ale ja bym całe pokolenie to właśnie, to pokolenie Z, jak się mówi, opisała pokoleniem krótkich spięć, bo potrzebują się fokusować na bardzo krótko, bardzo szybko, bardzo impulsywnie działają i wszystko, zobaczcie wszystkie relacje na Instagramie, zobaczcie wszystkie TikToki, one trwają krócej niż minutę. Tak jakby ktoś założył już, że to pokolenie nie będzie dało rady skupić swojej uwagi na dłużej niż minutę i karmi ich tym. I karmi się ich tym. Nie ma zachęcenia ich i pokazania i kampanii skierowanej do nich, do ich pokolenia. Zobaczcie, jest coś innego. Jest coś innego, co wam pozwoli się zrelaksować, pozwoli odpłynąć, pozwoli... Zobaczcie, przyjdźcie. Wy. Właśnie wy.
Tak jest, jak Ania mówi, tak to czujecie, tak to widzicie?
Ja się zgadzam i mi się wydaje, że też trochę właśnie chodzi o to, że no nie mówimy do tego młodszego pokolenia, że jakby w tej sztuce i w tym wszystkim, co jakby możemy tutaj zobaczyć gdzieś tam w Słupsku albo no, gdziekolwiek w filharmonii i tak dalej, że to jest właśnie do nich i że to jest dla nich i że mogą tam odnaleźć siebie. Wydaje mi się, że nikt tego nie mówi i dlatego oni się też trochę boją, mi się wydaje, tak z mojej perspektywy trochę.
No bo jak, pójdą znowu do filharmonii czy teatru na tą komedię o rozwodach 45-latków.
Na którą no to przychodzą sami 60-latkowie i wytykają nas palcami, bo jesteśmy najmłodsi.
Nie, bo wydaje mi się, że jakby jest łatwiej oglądać coś i iść na coś, co gdzieś tam, gdzie możemy odnaleźć siebie i... No wydaje mi się, że właśnie ta młodzież nie potrafi gdzieś tam tego dostrzec, że może potrafią jakby dostrzec gdzieś tam to w jakichś prostszych rzeczach, jakiejś prostszej muzyce i wydaje mi się, że to nie jest po prostu dla nich, a to
no dobrze,
jest właśnie
tylko,
dla nich.
Tylko wiesz co, ja sobie zawsze tak myślałam, patrząc na tą młodzież, którą ja mam najbliżej siebie ze ścianą pokoju własnego na przykład, że oni są... Mają tak podzielną uwagę, że ja czasem to podziwiałam, bo potrafi mi słuchać muzyki w słuchawkach, mieć odpalonego Discorda, jeszcze lekcje zdalne przez okres pandemii i to wszystko było ogarnięte bez uszczerbku, że tak powiem, dla którejkolwiek z funkcji, które były, że tak powiem, wykonywane. Więc tu mówimy o tym, o tych krótkich filmikach i rolkach, o tym, że to musi być szybkim strzałem, że tak powiem, rzucone i to musi być po prostu dobrze i atrakcyjnie zrobione. Ja myślę, że problem jest nie w tym, jak to jest podane, tylko czy jest to, Ania, zrobione uczciwie i z podejściem właśnie do tej grupy wiekowej, a nie w sensie atrakcyjności szybkich strzałów czy jakichś specjalnych rozwiązań.
Tak, no dobra, a to pogadajmy jeszcze o takim zjawisku, które nazywa się adultyzm, tak? Które jest wymierzone w młode pokolenie zazwyczaj, bo adultyzm to jest taki rodzaj dyskryminacji ze względu na wiek, który różni się od dyskryminacji tak zwanej ageizmu, tym, że jest skierowany do osób młodych. Młodych nastolatków, młodych dorosłych, osób, które dopiero co osiągnęły pełnoletność i jest powodowany tym, że jakby osoba mówiąca z pewnego doświadczenia spowodowanego tym, że jest starsza, więcej przeżyła, stawia młodą osobę, oj, przepraszam, stawia młodą osobę w takim dość nie... Jakby to powiedzieć?
Niekomfortowej
sytuacji, bo ta osoba młoda nie może się równać doświadczeniem życiowym i nie ma odpowiedzi prostej, znaczy, od razu na pstryk. Więc też wydaje mi się, że jest takie podejście, o Boże, nie, bo wy i tak nie zrozumiecie, bo wy młodzi i tak nie zrozumiecie. My wam Chopina, my wam Mozarta, wy i tak nie zrozumiecie. Wy i tak będziecie siedzieć w tych Facebookach waszych, Instagramach, telefonach. A co my robimy? A co my sami robimy jako nasze pokolenie? A już abstrahując od tego, co my robimy naszym dzieciom, bo to o tym dopiero to będzie, nie? Dziewczyny.
No dobra, to jakby tu już mamy pewną jasność i tu apelujemy oczywiście do twórców, tak? Przede wszystkim, żeby tworzyli spektakle, koncerty takie, które trafią do tej grupy wiekowej. Nie będą właśnie dla 35-45+, ani dla tych do 13 roku życia.
I mówili o tym otwarcie.
Natomiast ja bym chciała zapytać was o te podcasty, które wy chcecie robić. O czym one mają być? O tym właśnie, że szukacie pomysłu, po propozycji jakby dla ludzi w swoim wieku, albo pytacie o podpowiedzi, jak to ma wyglądać?
Znaczy na pewno szukamy też bardzo dużo zrozumienia w tym wszystkim, żeby właśnie...
Ale przez dorosłych czy rówieśników?
No, przez to tak naprawdę, bo podcasty nie są kierowane tylko do młodzieży, czy tylko do osób starszych. Są kierowane ogólnie do wszystkich. Z naciskiem właśnie na młodzież, żeby poczuli się zrozumieni, że my też jesteśmy. I też chcemy ich zrozumieć i stworzyć coś, co ich zainteresuje, a nie tylko zainteresuje ich, bo rodzice go na to zabiorą, bądź bo babcia go na to zabierze właśnie do teatru, czy gdziekolwiek.
A ilu z waszych rówieśników mówi, nie idę do teatru, bo to nudne?
Większość.
Większość, no.
Większość znajomych przychodzi do teatru, przepraszam, że ci przerwę, Wiktoria, dlatego, że my wystawiamy sztukę.
Jako materia prima.
Tak, i oni wtedy przychodzą, bo znajomy ktoś gra i dlatego przyjdą, żeby wesprzeć, a nie dlatego, że kogoś to interesuje.
Że trzeba iść do teatru.
Moja przyjaciółka, lat 21 w tym roku również, popłakała się na naszym spektaklu, bo powiedziała, że dziękuję za to, że mogła być pierwszy raz w teatrze w wieku 21 wow. lat.
Ja nie wiem, czy my powinnyśmy dalej ciągnąć tę dyskusję, bo nie wynika z niej nic dobrego i ja myślę, że tutaj jest duży minus, jak to się mówi, dla dorosłych.
Psztyczek.
Duży psztyczek dla nas dorosłych, którzy nie udźwignęli tematu, jak się okazuje.
Rzeczy do przemyślenia.
Tak, i nie zagospodarowali przestrzeni młodego człowieka.
Dlatego wydaje mi się, że tym bardziej takie rzeczy, które chcemy robić, są potrzebne, żeby pokazać, że jednak to jest dużo wartości w kulturze, w sztuce i że rzeczywiście można dyskutować gdzieś tam między różnymi pokoleniami i znajdywać jakieś wspólne rzeczy, właśnie nie tylko może te minusy.
I rozumiem, nie chodzić na sztuki dla rozwodzących się 45-latków.
A może właśnie też, a może czasami zebrać się ekipą i pójść na sztukę o 45-latkach i mieć z tego potężny ubaw, po prostu. Ale pójść z pełną świadomością, uczciwie. Ej, chodźcie, idziemy na sztukę. No, 45-latkach. Ja w ogóle dlatego też, a propos, ej, chodźcie, to nasz podcast będzie się nazywał, Patrycja wymyśliła?
Ej, słuchajcie, bo pani Ania bardzo często, jak chce nas przykrzyczeć w garderobie, mówi, ej, słuchajcie, stąd też pomysł na nazwę podcastu, ej, słuchajcie.
Kiedy pierwszy odcinek?
No, mam nadzieję, że mamy co, luty?
Tak.
No, to myślę, że w marcu już wystartujemy.
No to ja za to trzymam kciuki, a dziś, drodzy Państwo, apeluję po raz kolejny do twórców, zwłaszcza tych, którzy piszą sztuki, piszą muzykę także, żeby pomyśleli o tym, że nie tylko 45+ i nie tylko od 0 do 13, ale jeszcze pomiędzy jest całkiem sporo przestrzeni do zagospodarowania. Kłaniamy się pięknie. Materia prima w części dziś ze mną, Anna Rau i dziewczyny.
Żegnamy.
Żegnamy się.
Do widzenia.
Może imię i nazwisko jeszcze bym poprosiła.
Wiktoria Nowosielska.
Kalina Marczuk.
Dzienisz Patrycja.
I Anna Merecka-Motysz. Do usłyszenia.
Magazyn edukacyjny.